problem z głowy.
Witam, Wanda Wasilewska. Przedświąteczne spotkanie, jeszcze adwent, z księdzem, kanonikiem Pawłem Pawlickim, duszpasterzem apostolstwa trzeźwości archidiecezji poznańskiej. Ksiądz Paweł opowie o swoim doświadczeniu uzależnienia i życia w trzeźwości. Posłuchajmy.
Zaraz na pierwszych mityngach na grupie Leuzis dojdzie chłopie, ty nie myśl, co będzie do końca życia, bo to może być jutro już ten koniec. I dlatego staję się być dzisiaj trzeźwy. Dzisiaj nie chcę pić, dzisiaj chcę przeżyć to życie na trzeźwo. I to się w moim życiu, a także wiem, że w życiu wielu moich przyjaciół fajnie sprawdza. Bum, 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 bum.
Dzisiaj rzecz o trzeźwieniu. Ksiądz Paweł Pawlicki, duszpasterz trzeźwości archidiecezji poznańskiej.
Mój kontakt z alkoholem był taki prozaiczny. No, lata 60. Prywatki. Gdzie się podziały tamte prywatki? Teraz są dyskoteki, a my wtedy spotykaliśmy się w domach po kolei u przyjaciół. No i kiedyś na taką prywatkę ktoś przyniósł butelkę wina. No wszyscy wypili po kielichu czy szklance i poszli dalej tańczyć. Rock and roll, bo wtedy, prawda, Beatlesi, Rolling Stonesi, Presley, no. A mnie zasmakowało. Ja tak sobie tę buteleczkę dokończyłem. A na następną prywatkę już sam kupiłem dwa wina, bo to jedno wydawało mi się tak trochę jeszcze za mało wtedy, że no jeszcze troszkę by mogło być. No i poszło w tym kierunku, że szukałem potem tych okazji tylko na prywatkach, gdzieś jakieś spotkania, a to jakieś rajdy, a to jakieś takie wypady nad jeziora, na biwaki różne. No i wtedy wydawało się, że to nic takiego, no ale w szkole to zauważono, że coś tam się dzieje i pojawiło się pierwsze pulsujące czerwone światło, stop, zatrzymaj się, gdy 3 miesiące przed maturą jeszcze z dwoma kolegami zostaliśmy zawieszeni w prawach ucznia przez alkohol. No rodzice jakoś to załatwili, że tę maturę zdaliśmy. No i wydawało się, że będzie już teraz fajnie, bo znalazłem się w seminarium. Co prawda miałem być w szkole morskiej, jeszcze w szkole morskiej, ale jakoś Pan Bóg inaczej to pokierował tym, chociaż Pan Bóg jest dobry, bo powołał mnie do kapłaństwa, ale pozwala mi pływać po morzach i oceanach, także to jest cudowne. No ale w seminarium się nie pije alkoholu, więc wydawało się, że tu problem już jest z głowy, tylko że są wakacje. No a wtedy myśmy te wakacje mieli na Mazurach, już wtedy pływałem na żaglach. No i były to niestety pijane rejsy. Że myśmy się tam nie potopili, to wielka łaska od Pana Boga. No, ale niestety, no nie trzystety. No. Nie mogło to ujść uwadze też przełożonych w seminarium. I kolejne takie czerwone pulsujące światło, stop, zatrzymaj się. Nie zostałem dopuszczony do święceń diakonatu. To są takie pierwsze święcenia już przed kapłańskimi. To jest pierwszy taki konkretny krok ku kapłaństwu, ponieważ diakon może wypełniać praktycznie wszystkie posługi w kościele poza sprawowaniem Eucharystii i słuchaniem spowiedzi świętej. Także może komunii się rozdzielać, Słowo Boże głosić, pogrzeby odprawiać i błogosławić małżeństwo, tylko chrzcić praktycznie wszystko poza Eucharystią i spowiedzią. Także to już jest taki bardzo mocny w sensie krok w stronę pełni kapłaństwa. Ojciec niestety nie żył już wtedy, ale mama to oczywiście bardzo przeżywała. Widziała, że coś się dzieje niestety. W końcu do domu raz po raz przyjeżdżałem i w rodzinie każde spotkanie, przyjechał tutaj, to nieczęsto się do domu przyjeżdżało, to alkohol trzeba było wypić. I jeżeli będzie okej, to nie ma sprawy. I rzeczywiście było okej, więc potem za pół roku dostałem święcenia diakonatu, a już na rok potem te kapłańskie.
Życie w parafiach.
Pierwsza parafia w latach 70., kiedy nie było możliwości tak wyjazdu za granicę, kupować takich aut, jak teraz się kupuje, a pieniądze tam były, bo tam było dużo badylarzy. Dużo tych oranżerii, folii, wszystkiego, co pomaga się dobrze ustawić materialnie w życiu. No to jak nie było na co tych pieniędzy tracić, no to szło z tego dużo na alkohol i tam się fajnie zaczęło to wszystko na nowo. To były takie dwie strony medalu, bo z jednej strony ludzie no fajnie cieszyli się, że ksiądz przyszedł do nich, gdy piliśmy sobie, tak fajnie było. Inni troszkę z boku patrzyli, no nie, no tak nie powinno być, no przecież nie o to chodzi. Także no miałem takie rozdarcie, że z jednej strony tak czekali, kiedy wreszcie przyjdę, kiedyś wsiądziemy, napijemy się, będzie fajnie. No a z drugiej strony takie sygnały nie bardzo. Ale przeniesienie do innej parafii, ale potem się już zaczęły problemy, bo tam ci kolejni proboszczowie nie zgadzali się jak gdyby na to, żeby taki był ten styl mojego duszpasterstwa. No i z następnej parafii tam wyleciałem po chyba już 3 miesiącach, potem kolejny po 10 miesiącach. Proboszcz nie życzył sobie, żebym był u niego wikariuszem. I biskup zgodził się z tym, bo jak mam tam pić i robić zgorszenie, no to po co ma tam siedzieć? Tyle, że no wtedy tak wydawało się, że jak zmienię parafię, to zmienię siebie. No niestety nie było jeszcze tego zrozumienia, że to jest taka choroba, którą tak każdą inną trzeba leczyć, bo sama się nie wyleczy. No i tak trwało potem fajnie też w Gostyniu i no, w innych miejscowościach, aż w Gniewach proboszcz powiedział, nie, to dosyć i znowu pyk. Wtedy arcybiskup Słowa wtedy powiedział, to my już księdzu dziękujemy i wtedy powiedziałem o tej właśnie tej chorobie, którą no, można leczyć, także może by warto. No i on zaproponował wtedy, żebym albo wybrał właśnie gdzieś tam terapię jakąś, albo grupę AA, bo mu powiedziałem, że też wszystko tu jest na miejscu w Poznaniu, nie ma problemu. No i wtedy mówi, dobrze, to proszę tam z tego skorzystać i zobaczymy, co będzie dalej. To właśnie był ten zwrot w moim życiu, bo wreszcie, gdy upadłem na bruk, znalazłem się na bruk, no to zobaczyłem w swojej prawdzie, do czego to picie mnie prowadzi, że to nie jest takie fajne tylko, że się z ludźmi fajnie spotyka, ale że prowadzi to ostatecznie do takiej degradacji, że gdyby nie moja mama, która sama mieszkała i mnie przygadnęła, to nie wiem, pod mostem bym się gdzieś tam pewno znalazł. To była taka decyzja, która zmusiła mnie do zastanowienia się, do refleksji, do szukania rzeczywistej pomocy w tym, aby poradzić sobie z tym, że przestać przyjść i wrócić do tego życia kapłańskiego. To było jakieś 4-5 miesięcy. Jasne, że nie byłem zupełnie czysty od alkoholu. Były takie różne okazje, to wtedy przez lata, początek lat 80. to nie było alkohol na kartki, nie było tak bardzo. No to troszkę tam trzeba było samemu sobie wyprodukować. I niestety też robiliśmy to z bratem. No, ale no nie było to już takie, powiedzmy, prawda, jakoś takie zapijanie się. Wiedziałem, że to nie jest to, na czym ma się skończyć moje życie. I bardzo się cieszyłem, gdy właśnie Wiesię do mnie dotarł mój przyjaciel ksiądz Wiesław. No i pojechaliśmy do Pani Marii. Zaczęło się, chociaż ja mówię o tym, że mnie narodziła do nowego życia, to tak nie było nawet 9 miesięcy, tylko to 5 lat trwało to nowe narodzenie, bo z tym miałem, no tak mówiliśmy w tej chorobie, nawroty są, miałem wpadki. Nie były to długie, nie były to jakieś tam wielkie upijania się, ale takie właśnie przypadki, które pokazywały, że jednak jak nie pracujesz, konkretnie Tu mam to doświadczenie, że gdy miałem okazję bywać regularnie na mityngach, to było ok. A potem, gdy okazało się, że jakieś zajęcia w parafii czynne, jakiś wyjazd gdzieś czy coś takiego i nie mogłem na mitingu, nagle ta przerwa dłuższa powodowała, że byłem słabszy i gdzieś tam się pojawiało to pragnienie napicia się i gdzieś pamiętam, wypiłem piwko, bo wydawało mi się, że taki byłem jakiś, no nie wiem, przygnębiony, jakiś, nie wiem co się stało, ale no, piwko. No i nic się nie stało takiego po tym jednym piwku. Mówię, ale tu mnie mówili, że jak jedno wypiję, to zaraz pójdę w drugą. No to na drugi dzień sobie drugie wypiłem, nie? No. I na trzeci dzień pojechałem na meeting, do grupy i gdy było pytanie o radość, to stałem i powiedziałem, że mam radość, bo nauczyłem się pić kontrolowanie. No oczywiście wybuch śmiechu. No i rajdą prowadzący meeting mówi to na wieczorniku już wtedy. No to co, robimy meeting otwarty, bo jest wśród nas niealkoholik. Czy Paweł musi wyjść? Nie, zgodzili się, żebym został. No ale ja wtedy tak, jak słuchałem potem, jak tak ktoś pode mnie szły te wszystkie wypowiedzi, to zamiast przysunąć coś tak mocno do serca, to jeszcze tak mnie nabuzowało, że potem jeszcze się napiłem. No ale na szczęście, no miałem przyjaciół, którym zależało na tym, miałem panią Marię. Także, no 5 lat trwało takie przypadki właśnie, incydenty. Pojechałem do takich przyjaciół, z którym kiedyś tam piłem, ale to było lata, właśnie to był ten okres prohibicji, nie ma alkoholu, więc spokojnie tam pojechałem. A Heniu taki szczęśliwy, dobrze, że jesteś, udało mi się zdobyć zgrzewkę piwa czeskie, takie Radhost. Super, ja mówię, Heniu, przecież wiesz, że nie piję. On mówi, ach, przepraszam, zapomniałem i już odstawia to. A jego żona Krysia mówi, Paweł, ze mną pół szklaneczki nie wypijesz. No jak to kobiecie odmówić, nie? No i z Krysią pół szklaneczki wypiłem, tak. A z Heniem potem te resztę z tej grzeszki. Po prostu nie piłem, ale tak teraz mówię sobie, ja nie piłem, ale no nie trzeźwiałem, nie? Tak gdzieś tam to myślenie takie się pojawiało, że no niby, że to, ach przecież to jedno piwo, tak dzisiaj, ja słyszę o wielu też przyjaciół takich pijących, nie? A przecież to tylko jedno, a to nic się nie stanie i tak dalej. Jakoś tak, no nie byłem do końca jednak wtedy pewny tego, czy ja rzeczywiście muszę nie pić do końca życia, nie? Tak, no ale na szczęście przyszedł taki moment, który zadecydował o tym, że zaczęło się to moje trzeźwienie, a nie tylko niepicie. Taki przyjaciel często z pasterstwa akademickiego zaprosił mnie na spotkanie na Słowaczu ze studentami, żebym troszkę powiedział, wiedział, że jestem w AA, no więc żebym to powiedział o tym uzależnieniu. Pojechałem tam troszkę wcześniej, usiadłem z tyłu pod filarem. No i przyszła taka myśl, nie? No przecież, czy ty masz mówić o radości trzeźwego życia? Przecież, no kurde, masz jakieś wpadki, jakiś czas. I co ty chcesz opowiadać? Albo daj sobie spokój i jedź do domu i pij dajla, albo wreszcie, no. I wydałem to drugie i zostałem. Powiedziałem, że owszem jestem, ale mam wpadki, że proszę ich modlitwę, ale te pewne mechanizmy im powiedziałem. Ja sobie jeszcze na nowo, ja mówiąc też dla siebie, to mówiłem też w dużym stopniu, żeby sobie tak mocno mówiąc głośno to uświadomić, że muszę to i tamto robić, tego się trzymać, tego unikać. No i rzeczywiście to był pierwszy dzień mojego życia, jak nazywam to nad tym nowym etapie, dokładnie to 4 maja 86 roku.
Nowe życie.
Poznałem pewne zasady, które pomagają w tym, żeby nie wracać do tego picia. Mianowicie, po pierwsze unikać tych, z którymi się piło, unikać miejsc, w których się piło i unikać tych różnych okazji, przy których się piło. Nie? No i zacząłem pilnować meetingów, zaczęliśmy też potem i rekolekcje robić, jechałem na studium pomocy psychologicznej, zacząłem pracować jako terapeuta w więzieniu i potem w Chacicach. I tak, jeśli chodzi o moją posługę duszpasterską, to Nie mam problemu z tym, ponieważ wszyscy wiedzą, że ja nie piję i nie mam mowy, tak jak kiedyś na kolędzie, że a może szklaneczek, a może kieliszeczek, prawda, czy że jakaś uroczystość inna, prawda. No, niedawno miałem taki przypadek, wesele też zachodzę, bo zapraszają na obiadek, a jakiś taki wuj Jaskierc przyjechał i przychodzi po tym mnie, ale ze mną to się ksiądz musi napić. Ja nawet nie musiałem słowa powiedzieć, bo zaraz ta rodzina od nas tam, wuja, spadaj, nasz proboszcz nie pije. I tyle. Wiedzą, że jak zacząłem tu pracować właśnie w Chojnie i tą grupę swoją przeniosłem z poprzedniej parafii, bo to bym obok byłem i wszyscy wiedzieli, że ja tym się trudnię, pomaganiem w trzeźwieniu, no to były najpierw takie przypadki, a tak z daleka trochę, nie? Tak, nawet jak potem ktoś przyszedł, to gdzieś tam opłotkami, żeby go nie widzieli, nie? Sąsiedzi, on idzie na mity, a bo pewno jest alkoholikiem, nie? Bo ciągle to pojęcie takie negatywne bardzo, nie jako chorego człowieka, takiego menela, czy jak to nazwać, nie? To funkcjonuje, nie? A teraz przychodzą normalnie i jeszcze się z tym są dumni z tego. Przecież kiedyś pamiętam, jak o takim Franku mówili też, to jest fajna historia. Który mówili tak, on taki miał w kabale, miał taką małe gospodarstwo, konia, wóz, jak jechał na pole, to był miast tak pijany, że spadł z tego wozu, koń dalej jechał, a Franek leżał pijany na drodze. I tak już tak inni zaczęli przychodzić, to były takie głosy, o ksiądz to temu pomógł temu, ale Frankowi ksiądz nie do rady. No i stało się, że Franek, kurczę, wreszcie zrozumiał, widział, że ci jego koledzy z kim pił, teraz piją elegancko, zaczynają się zupełnie inaczej układać w życiu. No, zaczął też przychodzić, nie? Na mityngi, przestał pić. Z rok chyba nie pił. Ludzie nie do końca mu wierzyli, nie? Tak, bo tak podejrzewali, że gdzieś tam. Ale zaczął chodzić do kościoła też ładnie. I u mnie składkę zbierają panowie zawsze, nie? I na którejś przy w niedzielę nie ma tego pana, co składkę zbiera. Wszyscy troszkę tak się rozglądają, kto zbierze te składki, nagle patrzymy, Franek idzie. Podchodzi do ołtarza, bierze koszyk, idzie do ludzi. I teraz ja patrzę, konsternacja tych ludzi, wrzucić mu czy nie wrzucić? Nie pójdzie czasem do sklepu obok z tym z koszykiem? Jak wyszedł przed kościół, bo też ludzie stali przed kościołem, bo to lato było, dosłownie cały kościół, wszyscy głowy do tyłu, przyjdzie czy nie przyjdzie? Franek przyszedł do końca, zebrał składkę, podszedł do ołtarza, położył koszyk i dumnie odszedł na swoje miejsce, taki zadowolony. I to był ten przełom. To wtedy jak gdyby uwierzyli, że tak, Franek zmienił się, przestał pić, jest innym człowiekiem, a o to chodzi przecież, nie? No, natomiast nigdy nie miałem problemu, żeby sprawować Eucharystię na winie normalnym, szalnym, tak zwanym. Pytałem o to, gdy jeździłem na terapię, tak usłyszałem. Jeżeli ty sprawujesz Eucharystię i jest moment przeistoczenia, kiedy według naszej wiary to wino staje się krwią Pana Jezusa, to jak przyjmujesz to? Jako wino potem, czy jako krew pańską? Jako krew pańską, bez wątpienia. No to o co ci chodzi? Tego samego wina nawet do purifikacji bym nie użył i nie używam, bo wiem, że wtedy to jest to zwykłe wino. Do czyszczenia kielicha, bo też tak używano, prawda? Wodę i wino wtedy trochę też wina dodawano, żeby po mszy świętej wyczyścić kielich. Natomiast sytuacja tu jak gdyby fajnie się wyjaśniła, czy polepszyła się. W tym sensie, że tu nie chodzi o samą wiarę kapłana, tylko jednak dziś te mechanizmy na skutek smaku, zapachu mogą zadziałać. Dlatego Watykan wydał zgodę na to, by księża uzależnieni od alkoholu używali do mszy świętej zamiast wina soku winnego, bez alkoholu. Próbujemy, żeby to było zasadą, że jednak księża uzależnieni odprawiali mszę świętą właśnie tym soku winnym, bo to zawsze jest to ryzyko, że jednak ten smak, czy zapach, czy coś może coś tam jednak mimo wszystko zadziałać. Jak teraz sobie pomyślę najpierw, że wydawało mi się, byłem przekonany pijąc, że no bez alkoholu nie da się żyć normalnie, no jak to? To teraz się walę w łeb, jak ja mogłem tak myśleć? Przeciwnie, właśnie teraz, teraz mam pełnię życia, teraz naprawdę to życie jest no, fantastyczne, dla mnie przynajmniej. No prosty przykład, jak zapijałem, to jakby był telefon z kurii, czy list od biskupa, to co ja drżałem, otwierałem, bo znowu coś tam na mnie ma, bo ktoś tam znowu doniósł. A teraz jak otwieram, czy odbieram telefon, to coś tam ode mnie znowu potrzebują, żeby w czymś pomógł, bo ktoś ma jakiś problem, prawda, także spokojnie, zupełnie tak od tej strony służbowej, że tak powiem, wiem, że w każdej chwili mogę stanąć przy ołtarzu, w każdej chwili ktoś może zadzwonić z prośbą o pomoc w jakichś tam, czy tych duszpasterskich sprawach, czy innych, w rodzinach, w domach. Poza tym nie pije się, to można pływać nie tylko po Mazurach, ale można pływać i po morzach, i oceanach.
Ksiądz kanonik Paweł Pawlicki, duszpasterz apostolstwa trzeźwości archidiecezji poznańskiej, dzielił się swoim doświadczeniem wychodzenia z uzależnienia i trzeźwego życia. Z księdzem Pawłem można się skontaktować telefonicznie. Numer telefonu znajdą Państwo na stronie kościoła pod wezwaniem świętego Antoniego. Tam w salce w klasztorze ojców Franciszkanów odbywają się spotkania i meetingi. Miejsce znajduje się przy ulicy Franciszkańskiej 2. To boczna ulica od Starego Rynku na wzgórzu Przemysła. Dyżuruje tam także pani Antonina Szady. Udziela porad psychologicznych. Telefon i kontakt do pani Antoniny Szady znajdą Państwo na stronie kościoła pod wezwaniem świętego Antoniego. Ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia w przyszły poniedziałek o 19:20. Na zakończenie Stanisława Celińska w piosence Czerń i Biel. Dobrego tygodnia.
Nade wszystko logiczny chcę być. Świat z rad roztropnych pajęczą tkanić. Świat szuka ciągle najlepszych wskazówek. Co podpowiedzą nam trochę jak żyć. My go słuchamy pokornie od lat. My mu ufamy, że bieg rzeczy zgadł i że mają w nim, jak rozsądek chce, osobne miejsce. Przyznać trzeba, poważnie brzmi dość. Aż kiedyś nagle zakocha się ktoś i wszelkie świata odrzuci nakazy. Choć świat go straszy, że da za to w kość. też tak miałam, że straszył mnie świat. Lecz ja się nie bałam wyruszyć pod wiatr i widziałam jak w kolorowej mgle w mym życiu łączą się czerń i biel, start i cel, żar i lód, skwar i chłód i ból i lek, maj i śnieg, jawa, sny, śmiech i łzy. Bo to właśnie jest miłość, że na dobre i złe, choćby sensu nie było, mieszają się czerń i biel.
Problem z głowy.